Witam słuchacze Radia Wisła. Dziś powiem o przeprogramowywaniu komórek. Czy musimy używać komórek multipotencjalnych w leczeniu poważnych schorzeń? Sporo zmieniło się od czasu odkrycia możliwości leczenia przy pomocy komórek multipotencjalnych, tzw. stem cells. Dowiedzieliśmy się, że multipotencjalne komórki mogą być podane do miejsca chorego, gdzie pobudza się je do zróżnicowania, do pełnej multipotencjalności i te komórki stają się nowymi komórkami narządu, w którym znalazły się np. w wątrobie, która jest chora, czy w układzie nerwowym, zastępując tymczasem komórki chore. Okazało się jednak, że komórki multipotencjalne mają pewne wady. To znaczy komórki, które nie przeszły pełnego różnicowania, mogą stać się komórkami nowotworowymi, czyli w momencie, w którym doprowadzono jej do multipotencjalności, a one nie przekształciły się z tego etapu w komórki narządu, w którym zostały umieszczone, to jest zjawisko niebezpieczne. Istnieje natomiast alternatywne podejście do regeneracji tkanek. Obecnie główny kierunek badań to przeprogramowywanie fibroblastów, to znaczy to są komórki, które są już zróżnicowane, ale wciąż zachowały możliwość powrotu częściowego tylko do multipotencjalności. A więc nie wprowadzamy tych sztucznie pobudzonych komórek do stanu multipotencjalnego, ale wprowadzamy tylko lekko zmienione fibroblasty. Okazało się w badaniach doktora Ding z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco, że otrzymał on właśnie z fibroblastów komórki mięśnia sercowego, komórki nerwowe, komórki naczyń krwionośnych. Następnie planuje badać komórki trzustki i wątroby. W tych bowiem wymienionych właśnie narządach mamy bardzo dużą ilość nowotworów oraz chorób, które są nieuleczalne. Po raz pierwszy więc doszło do przeprogramowywania w obrębie żywego organizmu. Podaje się komórki pacjenta, które są jego fibroblastami, które tylko częściowo nawrócono do stanu multipotencjalności i pacjentowi teraz można podawać leki, które nie włączają w związku z tym podawania komórek obcych, które mogą się prawidłowo nie zróżnicować. Bardzo obiecująca terapia. Czy hormon miłości odgrywa rolę w autyzmie? Oksytocyna, bo o niej tutaj mowa, jest hormonem, które znamy głównie jako hormon niezbędny do normalnego przebiegu porodu lub wywołania porodu, produkcji mleka oraz jest też on niezbędny do utrzymania więzów pomiędzy matką a dzieckiem. To nas nie dziwi, natomiast okazało się, że oksytocyna jest bardzo ważna do utrzymania zaufania pomiędzy ludźmi oraz współpracy. Co ważne, okazało się, że w autyzmie ten fakt, że oksytocyna warunkuje uczucie przyjemności wynikające z obcowania z innymi ludźmi, może właśnie jest tak, że dzieci z autyzmem mają tego hormonu za mało. Obcowanie z innymi nie jest dla nich w związku z tym przyjemnością, a być może wręcz przeciwnie. Być może interakcje z innymi są dla nich uczuciem wręcz nieprzyjemnym. Okazało się na przykład, że u zwierząt, które tworzą związki monogamiczne, czyli tworzą pary na całe życie, receptorów oksytocyny jest w organizmie bardzo dużo. Jeżeli u zwierząt tych receptory te zostaną zablokowane, czyli wydzielana oksytocyna nie może działać normalnie, wtedy dochodzi u tych zwierząt do niewierności i zaburzenia zachowań socjalnych, takich jak kooperacja i zabawa. Poczucie przyjemności wynikające z bliskich więzów międzyludzkich używane jest za konieczność ewolucyjną. Umożliwia to przeżycie poprzez współpracę z innymi oraz prokreację i długotrwałą opiekę nad potomstwem. To są badania bardzo początkowe, ale być może to właśnie jest kluczem do zrozumienia autyzmu. Czyli powiedzenie „kochaj bliźniego jak siebie samego” jest nie tylko chrześcijańskim nakazem moralnym. Okazuje się też, że jest ono prawdą ewolucyjną. Dziękuję.